Gdy chodzi o źródła pisane, zwłaszcza te umyślne, to musimy ustalić, czy autor dążył do poznania prawdy i jej przekazania, czy był zdolny, kompetentny do jej przekazania. Mamy takie źródła historyczne, gdzie autorzy opisują o rzeczach tak, jakby byli tam, a nie mógł być, bo żył w innym kraju. I widzenia miał. Bardzo ważna sprawa, czy był wolny w pisaniu o tym, co chciał. W ciągu 50 lat tej II Rzeczypospolitej dziennikarze nie byli wolni. Stąd też gazety nie mogą służyć do ustalania. Nie są wiarygodne. Po prostu nie są wiarygodne. Państwo oczywiście wiedzą, że z wiarygodnością świadka czy świadectwa mamy do czynienia też w sądzie. Sąd musi ustalić, czy coś, co ktoś mówi, jest wiarygodne. Bo wiadomo, że jeden drugiego może tam oskarżać, żeby... Bardzo, znaczy taką elementarną zasadą jest, by domagać się dwóch źródeł niezależnych. Że dwa źródła niezależne. Dobrze, żeby były dwa źródła niezależne. Ale im bardziej do tyłu się cofamy, tym mniej jest tych dwóch źródeł niezależnych. I tu znowu, prasa II Rzeczypospolitej nie była źródłem niezależnym. Bo czy to było w tak zwanym słowie powszechnym, była taka gazeta katolicka, czy pseudokatolicka, czy w Trybunie Ludu, czy w Trybunie Robotniczej Śląskiej, to wszędzie te same były informacje, więc nie można mówić, że ponieważ było w dwóch gazetach, na pewno to miało miejsce. To takie coś nie dodawało się. Ten etap krytyki zewnętrznej i wewnętrznej kończy się krytycznym opracowaniem źródła. Niektórzy z Państwa będą przecież pisali pracę z historii filozofii i na tym poprzestają. Wydają na przykład takie źródło pisane, tam jakiś tekst średniowiecznego filozofa. Krytyczne opracowanie, gdzie są dokładnie podane wszystkie niuanse tego tekstu, błędy. Przecież ci, którzy piszą teksty, też nie są ortografami zawsze dobrymi. I przechodzę teraz do syntezy historycznej i problemów związanych z syntezą historyczną. Głównie problemy obiektywności, obiektywizmu. Najpierw odróżnijmy typy syntez historycznych. Są różne typy syntez historycznych. W rozwoju swoim historiografia dopasowała się różnych typów syntez historycznych. Odróżniamy tak zwane tradycyjne syntezy i one domyślnie uchodzą za gorsze, znaczy są mniej obiektywne. I nowoczesne, bardziej krytyczne syntezy historyczne. Wśród tych tradycyjnych syntez historycznych odróżniamy syntezę typu narracyjnego. Tak jak jedna pani drugiej pani opowiada, co tam widziała, idąc po drodze na targ. Tutaj są kroniki, roczniki, opisują. To było mało ambitne. Opisy zawsze są mało ambitne w nauce. Są ważnym punktem wyjścia, ale to jest dopiero przedproże nauki, opis. W każdej nauce. To się nie ceni jeszcze jako dzieło naukowe, no bo opisywać to, co się widzi, to tak na ogół każdy potrafi, chyba że chodzi o widzenie fizyka czy astronoma, to tam jeszcze Dobrze. Drugi typ syntezy tradycyjnej to jest synteza genetyczna. Genetyczna. Ona jest genetyczno wyjaśniająca, ale wyjaśnia przez uwzględnienie momentu rozwojowego. Jeżeli Państwo usłyszą, musiało dojść do rozbiorów Polski, ponieważ wcześniej szlachta i to, i to, i to. Ona genetycznie się odwołujemy do jakiejś zaszłości. To jest tego typu, jak mówimy, on się nie uczył przez drugi semestr i potem nie mógł znać metodologii. No to jest genetyczne wyjaśnienie, to wskazowanie na pewną przyczynę. Przez długi czas ona była uważana za bardzo ważną, ważny typ syntezy. Dzisiaj nie cenimy jej. Tu jest, w tej syntezie pewien jest popełniany błąd, że jeżeli coś jest post hoc, to znaczy propter hoc. Znaczy, jeżeli pewne zjawisko następuje po innym zjawisku, to wtedy mówimy, że to poprzedzające zjawisko jest racją dla tego zjawiska. Oczywiście tak nie jest. Wcale tak nie jest. Znaczy, nie zawsze przynajmniej tak jest. No są takie sytuacje, że jeżeli widzimy, że z tej sali do tej sali ktoś biegłby z pistoletem, z którego lufy dym się jeszcze snuje, a na korytarzu leży trup, to byśmy to jakoś wiązali z tym, że to post hoc ergo propter hoc. Ale to niekoniecznie, bo to niekoniecznie ten to musiał zrobić. Ta synteza typu genetycznego wydaje się bardzo naturalna dla historii, bo historia to przecież jest następstwo czasowe. Ale ona jest słaba. Tu się mówi o tak zwanym błędzie genetycznym. Błędzie genetycznym. Że wcześniejsze stadium rozwojowe nie ma charakteru determinującego, przesądzającego tego, co ma miejsce później. Przynajmniej nie musi mieć. W końcu nie każdy palacz umiera na raka. A tak mówimy. On ma raka. Płuc. Gdzieś takie niedawno sytuacje spotkałem w rodzinie. No i w sposób naturalny chciał powiedzieć, a to dlaczego paliłaś ty? Ale to w końcu nie jest tak, bo w dowcipa Państwo wiedzą, że mój brat nie pił, nie palił, a umarł mając jeden miesiąc. A mój dziadek pił i palił i 100 lat. No. Więc propter hoc. Ten typ syntezy genetyczno-przyczynowej spotykano wybitnych historyków. Ojca historii, jednego z wielu, bo to jest tak, że tu wielu ojców jest w tej historii, Polibiosa na przykład, ale i w czasach nowożytnych Bernheima. Na Państwo to są tak egzotyczne nazwiska, że nawet ucha w tym miejscu Państwo nie chcą poświęcić zapisaniu tego, patrząc po suficie, tak przynajmniej niektórzy się w tej chwili zachowują. To jest humanistyka. Państwo jesteście nastawieni na to, co mi się przyda. Smolka na przykład. To wszystko są wybitne nazwiska z polskiej historiografii. Bernheim nie, to był Niemiec. Ale Handelsmann też napisał metodykę historii. To oni pracowali taką właśnie. W taki sposób uprawiali historię. To syntez typu tradycyjnego zaliczamy jeszcze syntezy pragmatyczne. Takie syntezy pragmatyczno-psychologiczne. Na przykład dlaczego Napoleon tak się rzucał po całej Europie? No bo był mały. A mali ludzie to są agresywni z natury, to tak się rzucają właśnie. Tak, charakteru się także ona, ten typ syntezy nie należy do końca dyskredytować. Ma to pewne znaczenie, ale w tym momencie musimy korzystać z prawidłowości ustalanych przez psychologię. Czyli historia odwołuje się do innej nauki, mianowicie do psychologii i jej prawidłowości. U Długosza na przykład Państwo w kronikach Długosza tego typu syntezę mogą znaleźć. Syntezy typu nowoczesnego to jest po pierwsze porównawcza, po drugie typologiczna i po trzecie nomologiczna synteza. Synteza porównawcza może mieć charakter wertykalny lub horyzontalny. Ta wertykalna to inaczej jest diachroniczna, a horyzontalna synchroniczna. Synteza porównawcza ma miejsce wówczas, kiedy historyk porównuje zjawiska zachodzące w tym samym czasie i w tym samym miejscu, przepraszam, w tym samym czasie, ale na różnych miejscach. Powiedzmy, rozwój faszyzmu w latach 30. we Włoszech i w Niemczech. To jest synteza porównawcza, bardzo już ambitna, wymagająca dużej erudycji historyka. Ale można też dokonać syntezy typu wertykalnego, czyli czasowo oddzielonych zjawisk. Jeżeli ja w ulubionym moim radiu, czyli Radio Maryja, które podejrzewam, słucham najczęściej z Państwa, to wszystkich obecnych, słyszę o tym, że Europa jest w tej chwili w takim stadium, w jakim była Rzym przed upadkiem. To jest piękna synteza historyczna. Podziwiam tę wiedzę tych speakerów tam zdroworozsądkowych, zacieczewiających się i opowiadających mi o tym. Więc porównanie. Tak będzie z naszą cywilizacją, jak było z cywilizacją rzymską tam, czyli się skończy. No ale wiemy, że jak się jedna cywilizacja kończy, następuje następna. Pan Bóg przecież żadnej cywilizacji nie uprzywilejował, że ona tylko może trwać. Każda może sobie trwać. Już było dziesiątki cywilizacji, nawet pewnie o niektórych nie wiemy. A na stare Atlantyda nam się jeszcze przypomina. Pan Bóg się nie wiąże ani historią, ani miejscem. Uprzywilejował tylko jeden naród. To jest są Żydzi. Tylko jeden, tak, z Pisma Świętego o tym wiemy. A żaden inny naród nie został wybrany. Więc to są te syntezy porównawcze. Typologiczne syntezy to też jest coś takiego, porównanie, ale przez ustalenie pewnych typowości. Na przykład typy demokracji, społeczeństw demokratycznych. Typologię się buduje. I tu są wszystkie problemy związane z ustalaniem typów i tych porównań potem dokonywanych. Wreszcie synteza typu nomologicznego. Typu nomologicznego. Synteza, która przy wyjaśnianiu zjawisk historycznych odwołuje się do praw naukowych, do praw historycznych, które chce ustalić. To często będzie historiozofia. Historiozofia. A więc pozornie tylko naukowe, a de facto będą tam ingerowały pewne poglądy filozoficzne. Filozofia dziejów, tak się to nazywa. Historiozofia, czyli filozofia dziejów. Chrześcijańskim wybitnym historiozofem był święty Augustyn. On taką interpretującą, że to było częściowo teologiczne, częściowo filozoficzne, ale z nauką to miało mało do czynienia. Jeżeli August Comte odróżniał w dziejach świata trzy stadia rozwoju, to była próba nomologizacji historii, czyli wskazania na pewne prawidłowości. Jeżeli Karol Marx mówił, że społeczeństwa rozwijają się przez etap, hordy, w których panowała promiscuitas, a więc mieszanka taka seksualna, każdy z każdym, Znowu to ulubione radio wskazuje na pewne analogie dzisiaj. Czyli powrót właściwie taki cykliczny do dawnych czasów. I Marx mówi, potem było stadium niewolniczych rozwoju społeczeństw. Potem stadium feudalne. Potem stadium kapitalistyczne. I wreszcie stadium socjalistyczne. To znaczy uważano, o ci twórcy marksizmu i ich sukcesorzy uważali, że sposób konieczny, bo to chodziło o prawa na sposób praw przyrodniczych, czyli niedopuszczający wyjątków. Otóż oni uważali, że w sposób naturalny zapanowanie społeczeństwa komunistycznego nastąpi niezależnie od wszystkich wrogich poczynań różnych kapitalistów. Czy oni tak do końca w to wierzyli? Chyba nie, bo starali się pomóc tej dziejowej konieczności. Tej dziejowej konieczności. Do dziejowej konieczności odwoływali się wszyscy dyktatorzy. Hitler mówił o panowaniu III Rzeszy. To było dla niego naturalne. Stalin też uważał, że to jest sposób naturalny, co tam się stało, trzeba ofiary ponosić. To, że tam kilka milionów ludzi w te czy w tamto, to nie miało żadnego znaczenia. W naszych czasach jednym z najpoważniejszych wrogów takiego myślenia deterministycznego, a więc takiego opowiadającego się za istnieniem praw w historii, był Karl Popper. Karl Popper. Mówiąc o tak zwanym błędzie historyzmu, historyzmu. Ten termin historyzm tutaj jest pewną odwrotnością innego znaczenia. Historyzm to znaczyło właśnie według niego przyjmowanie, że dziejami ludzkości rządzą deterministyczne prawa. Naturalnie w tym miejscu nie ma miejsca dla wolnego działania ludzkiego. Wszystkie deterministyczne koncepcje historii są też antychrześcijańskie. W związku z tym chciałbym pod rozwagę Państwu dać, z czym my do Europy, jak ten mikrofon nie przegadać. Bo ten nomologizm, to nomologiczne, czy nomotetyczne widzenie dziejów jest związane z inną taką wizją w ogóle historii świata i historii ludzkości. Proszę Państwa, są trzy takie wizje. Dzieje świata się zaczęły i się kończą. Dzieje świata się zaczynają i się nie kończą. I trzecia, dzieje świata gdzieś się zaczęły, ale przebiegają cyklicznie. Czyli tu się gdzieś zaczęło i to biegnie. Chciałbym też w tym momencie, w tym kontekście przywołać dwa pojęcia związane z historią, mianowicie pojęcie wieczności i pojęcie tak zwanego ery. Tylko Bóg istnieje wiecznie, natomiast wszystko inne istnieje jako ery w czasie. Wracając tutaj do tych wizji świata, dziejów, raz, dwa, trzy. Żadna z tych nie odnosi się naturalnie do Boga. Bóg jest poza, jest eterny, to znaczy nie ma początku i nie ma końca. Nie żyje w ogóle w żadnym czasie. Natomiast byty materialne, do których my się zaliczamy, żyją w czasie. W pewnym momencie każdy z nas się pojawia. Zaistnienie.
nasza materia zaistniała wcześniej. Zaistniała wcześniej do stworzenia świata. No, nadmateria to na przykład to ma myśli z tego paragoniczki konstruowane. No, to jest, istniało zawsze jako materia. To są atomy. Wiadomo, jak człowieka dobrze wygotować, to tam z niego zostanie jeden gwóźdź i kilka wiatr wody i tyle. To istniało zawsze. Ale w myśl chrześcijańskiej doktryny zaistnieliśmy jako człowiek w wyniku czego? Aktu stworzenia. Aktu stworzenia. Ktoś miał wątpliwości, czy Pan Bóg stwarza na to? Stwarza. Z chwilą, kiedy się nowe życie ludzkie pojawia, to Pan Bóg stwarza duszę. No i tu mamy w tej chwili kłopoty z klonowaniem. Jeżeli się uda ten klon, to on będzie miał duszę. Są nowe problemy, które się pojawiają, bo dotychczas doktryna nauka kościoła była taka, że ta dusza, tę duszę Pan Bóg daje z chwilą połączenia się komórki męskiej i żeńskiej. A wtedy dzieje się na komórka żeńska. Nie będzie tego daty potrzebnego czytać. Widzicie, dlaczego to jest Pana Boga wolność suwerenniczna, że mamy tylko Pan Bóg może duszę ludzkie dawać, jakby chciał to nawet drzew.
Ale właśnie. No pożyjemy, zobaczymy, porozmawiamy z takim klonem. Znaczy ja pewnie nie, ale Państwo będą mieli szansę spotkać się.
Bo jeżeli człowiek, który jest człowiekiem dzięki duszy, to te wszystkie manipulacje cielesne nie mają żadnego znaczenia. Gdyż człowiek nie jest człowiekiem poprzez ciało, tylko poprzez duszę, to co jest na
tym. No, to są problemy. To są problemy. W każdym razie człowiek zaistniał w pewnym momencie. Ja zaistniałem w pewnym momencie, a człowiek moje ciało istniało wcześniej. Ale ono nie istniało jako moje ciało. Ja komuś to podebrałem. Może po jego urodzie były na przykład w Mojżeszu. Przed tym krążeniem. Przy zmartwychwstaniu będziemy mieli konkurencję. Zawsze się do nich przyznam. No ale to oczywiście żartobliwie mówię, żeby Państwo jeszcze się zachowali zadowolić intelektualnie. Bo problemy są etyczne, że też mówię o nich żartobliwie. Ponieważ my podobno w ciągu życia 7 razy skórę węże zmieniamy. Znaczy wymieniamy wszystkie nasze komórki. No Państwo też włosy rzeszą, paznokcie obcinają, one rosną cały czas, ale tam my też każdą komórkę tak wymieniamy. Także ja już swoje ciało się pozbyłem ile razy. No, połowę, co najmniej 10 razy. Nie, to jeszcze 10 razy. No to jest 8 razy. Także to już mama mi, to nie jest moje ciało, które otrzymałem od mojej mamy, kiedy na tym Boże Świat się pojawiłem. Tak. Nie każdy potrafi z tymi myślami sobie radzić. Zaczęliśmy żyć i co, proszę Państwa, która z tych wizji jest tutaj dla nas chrześcijańska, która jest wizja świata? Pierwsza, druga czy trzecia?
Jaka? Pierwsza. Ale to, że tak Pan doktryny był, tak Pan miał preferencję, to trzecią by Pan się myśli, tak? Cykliczność. Oryginał podobno to głosił, dlatego tak aż przekonanie,
że jest zawsze ta apostazis pompantum, spopielenie nastąpi, świat się odradza i znowu tak jest. Także
mają Państwo okazję ze mną się spotkać w układzie cykliczności.
Nie wiem, czy za mnie jest tak, bo może ja będę siedział, a Pani będzie głosiła. Już się cieszy z tego, zwłaszcza na egzaminie, nie? Wreszcie. Dobrze.